8.30 minęła, poranna rozmowa Gazeta.pl, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko, a razem ze mną Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1 marca właśnie sobie zdałam sprawę, że
tak,
dzisiaj...
Ja też jestem zaskoczona, że to już marzec.
Że to już, wczoraj był ten wyjątkowy dzień, raz na 4 lata wchodzimy w marzec. No właśnie, to skoro wchodzimy w marzec, to kiedy projekt ustawy o związkach partnerskich? W marcu ma być podobno.
Wszyscy pytają, ja się bardzo cieszę, dlatego że przygotowujemy się do prezentacji tego projektu. Sam projekt nie jest problemem, to znaczy my mniej więcej wiemy, co w tym projekcie będzie, jest szkielet oczywiście tego projektu. Ostatnie tygodnie poświęciliśmy na spotkania. Spotkania ze społecznością, z organizacjami, które od lat działały w obszarze praw osób LGBT, a te ostatnie lata, przypomnę, były bardzo trudne. Nie tylko z racji tego, że prawa osób LGBT plus były łamane, ale także dlatego, że ta społeczność stała się celem nagonki, nagonki politycznej, nagonki absolutnie zaplanowanej, cynicznie zaplanowanej i cynicznie wykorzystywanej w grze politycznej, szczególnie w czasie wyborów. Wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, bo przypominam, że te słowa nie tylko ministra edukacji, czyli ministra Czarnka poprzedniego, ale także przecież prezydenta Andrzeja Dudy, które wybrzmiewały w czasie kampanii, to była mowa nienawiści. To był hejt, ale tak jak mówię, to była cyniczna gra polityczna i wykorzystywanie tej grupy po to, żeby wzniecać jakieś niepokoje, żeby ustawiać tą grupę w pozycji wroga. Co robimy? Spotykamy się z organizacjami, spotykamy się także na przykład z przedstawicielami samorządu albo przedstawicielkami, którzy odpowiadają za urzędy stanu cywilnego. Patrzymy na tą ustawę kawałek po kawałku w zakresie różnych uregulowań prawnych, ale w poniedziałek też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się moje spotkanie z rodzinami tęczowymi, bo bardzo mi zależy na tym, żebyśmy pokazali, że są w Polsce te tęczowe rodziny, o których przecież wszyscy mówią. Mhm. Są dzieci, które w tych rodzinach się wychowują. Są osoby, które ze sobą żyją, mieszkają, osoby tej samej płci, prowadzą gospodarstwo domowe, razem wychowują dzieci. Czasami to są dzieci z poprzednich związków i kiedy rozmawiałam z organizacjami, przygotowując się do tej ustawy od początku, czyli powiedzmy koniec grudnia, początek stycznia, to dla mnie bardzo ważne było to, jaka jest sytuacja prawna tych dzieci żyjących w tych związkach. Ona jest bardzo, bardzo różna oczywiście. Mm-hmm. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żebyśmy wyszli z takim projektem ustawy, w którym jest przysposobienie, czyli tak zwana adopcja wewnętrzna. Ja szukam jakiegoś lepszego określenia na to słowo, dlatego że słowo adopcja i też adopcja przez pary czy osoby LGBT została, też była cynicznie wykorzystywana w tej mowie nienawiści. I dzisiaj tak naprawdę chciałabym pokazać ludziom, że tęczowe rodziny w Polsce są, że tutaj żyją, że tu mieszkają, że to też jest rodzina, to też w mojej ocenie jest rodzina, która powinna być objęta ochroną, że powinniśmy stworzyć takie rozwiązania prawne, które w jakiś sposób regulują nie tylko sytuację tych dwóch osób żyjących ze sobą, ale także tych dzieci, które w tych rodzinach żyją, bo nie możemy tych dzieci wystawić poza nawias. I fakt, że w ogóle powstaje ustawa o związkach partnerskich, żałuję bardzo, że to nie jest ustawa o równości małżeńskiej, o tym wielokrotnie mówiłam, ale uważam, że warto próbować zrobić ten pierwszy krok. Nie ma jeszcze decyzji, czy to będzie ustawa, czy to będzie projekt poselski, czy to będzie projekt rządowy. Dopiero jak koalicjanci wewnątrz koalicji 15 października, czyli oczywiście trzecia droga, a głównie to Polskie Stronnictwo Ludowe, powiedzą nam, czy chcieliby i czy zgadzają się na ten projekt rządowy w takiej formie, będzie ta decyzja zapadała. Tak jak obiecywał premier Donald Tusk, do końca zimy, czyli jeszcze w tym miesiącu ta ustawa będzie zaprezentowana. Tak jak mówię, jeszcze chcemy odbyć kilka konsultacji w kwestiach drobnych uregulowań prawnych, bo dzisiaj decyzją strategiczną jest też to, czy ta ustawa o związkach partnerskich powinna się znacznie różnić od prawdopodobnie przyszłej ustawy o równości małżeńskiej. Dzisiaj mówimy o związkach partnerskich, ale chciałabym, żebyśmy powrócili kiedyś do rozmowy
o małżeństwach,
bo jak patrzymy na to, co dobrego wydarza się tak naprawdę w Europie, to wiemy, że przecież wiele tych państw, które my wciąż jeszcze gdzieś tam gonimy, już dzisiaj mówi o równości małżeńskiej albo tą równość małżeńską wprowadza.
Zwłaszcza, że Polacy absolutnie są za i popierają, wszelkie sondaże pokazują, że jesteśmy za. Gorzej chyba wypada kwestia adoptowania dzieci w przypadku małżeństw jednopłciowych, prawda? Że tutaj jesteśmy bardziej chyba trochę podzieleni i pytanie, czy my jako obywatele i my jako państwo jesteśmy na to gotowi.
Tak, tylko patrzmy na to z pozycji dziecka, które jest już w takiej rodzinie, w takiej tak zwanej rodzinie tęczowej. No, Jeżeli chcemy uznać, że dwie osoby mają prawo do wspólnego życia i jakieś uregulowanie prawne powinniśmy wprowadzić, a powinniśmy wprowadzić je także dlatego, że wyrok Trybunału Europejskiego jasno się w tej kwestii wypowiedział. Brak jakiegokolwiek uregulowania to jest po prostu łamanie praw człowieka. To nie możemy tych dzieci wystawić poza nawias tej rodziny. Mhm. To dziecko ma prawo do tego, żeby jego sytuacja prawna była uregulowana. I ja mam nadzieję, że będzie przychylność pana prezydenta, choć te relacje między panem prezydentem a rządem są ostatnio napięte, to tak naprawdę przypominam, że była wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2020 roku mówił, że gdyby taka ustawa o związkach partnerskich była tak zwaną ustawą bardziej techniczną, można powiedzieć, czyli zawierałaby te pewne ułatwienia, które miałyby spowodować po prostu, że uznalibyśmy, że takie rodziny w Polsce są i chcemy im ułatwić życie i kwestie wspólnoty majątkowej, czy kwestie dziedziczenia, czy jakieś inne kwestie.
Po prostu normalnego funkcjonowania.
Po prostu normalnego funkcjonowania, tak, uznania. Tak. Stanu faktycznego, czyli tego, że te rodziny w Polsce są. Gdyby ta ustawa była zbliżona do koncepcji, jaką miał prezydent Andrzej Duda, mówiąc o ustawie o osobie bliskiej, to zastanowiłby się nad jej podpisaniem. To jest światełko w tunelu. To daje mi nadzieję na to, że może będzie przestrzeń do tego, żeby z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiać.
No tak, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak oczywistą wydawała się ustawa dotycząca tak zwanej tabletki dzień po i prezydent zapowiedział, że jednak zawetuje, no to ja bym nie była taka przekonana, czy on się zgodzi na związki partnerskie.
To jest absurdalna decyzja, bo należałoby w takim razie zapytać dzisiaj prezydenta, czy pan prezydent chce rozpocząć dyskusję o wieku zgody i czy chciałby ten wiek zgody podnieść. Bo prezydent nie mówi o podnoszeniu wieku zgody, choć dobrze wie, że taki wiek zgody prawny w Polsce obowiązuje. Wydaje się dzisiaj być logiczne, że konsekwentnie do tego wieku zgody powinna ta tabletka być dostępna bez recepty dla tych nastolatków i nastolatek, którzy mogą legalnie podejmować współżycie. A przypomnę, że zanim Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ustawą niestety, dlatego ustawą musimy przywrócić stan poprzedni, prawo, to tak naprawdę ta tabletka była dostępna bez tego ograniczenia wieku 15 roku życia. Więc to też jest ukłon z naszej strony tak naprawdę i pójście na pewien kompromis. W zamyśle było oczywiście to, żeby pan prezydent tą ustawę podpisał. Oczywiście, że brakuje nam dzisiaj rzetelnej edukacji seksualnej i debata i dyskusja także w parlamencie o tabletce dzień po dobitnie pokazała, że większość, niestety nawet parlamentarzystów, którzy pewnie nie mieli rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach, nie wie, o czym mówi. To nie jest tabletka poronna, to nie jest tabletka wczesnoporonna. To jest antykoncepcja awaryjna. Wtedy, kiedy zawodzą inne środki antykoncepcyjne, ta tabletka ma zapobiegać przede wszystkim niechcianym ciążom. Co za tym idzie? Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że zapobiegać też będzie aborcjom.
Tak, ale edukacja, zwłaszcza wśród parlamentarzystów, mam wrażenie, słuchając niektórych, przydałaby się mocno, bo słyszałam ostatnio, jeszcze pamiętam wypowiedź jednego z naszych parlamentarzystów, który powiedział, no ale zaraz, jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza i potrzebujemy antybiotyku, to dostajemy receptę. Przecież nie dostaniemy antybiotyku bez recepty. I zrozumienie tego, że właśnie ta tabletka ma być wzięta w określonym czasie, to jest dla mnie niewiarygodne. To jest clue, że ona ma być bez recepty, bo jej potrzebuje tu i teraz.
Tak, oczywiście, dlatego że czas ma znaczenie, to dokładnie. Po pierwsze. Po drugie, warto czytać ulotki i gorąco do tego zachęcam, bo gdybyśmy dzisiaj przeczytali ulotki większości dostępnych w każdym sklepie, na każdej stacji paliw tabletek przeciwbólowych, których Polacy używają, które można by było powiedzieć, łykają być może czasami jak cukierki, no to okazałoby się, że one są bardziej szkodliwe. Nastolatki i kobiety dorosłe nie będą tych tabletek łykać jak cukierki, dlatego przede wszystkim, że te tabletki są relatywnie drogie. To znaczy żadnej nastolatki nie stać dzisiaj na to i też z różnych innych względów zdrowotnych podejrzewam, że, a tak mówią też statystyki, nie będą tych tabletek nadużywały. Natomiast tak jak pani powiedziała, ja się pani redaktor zgadzam, debata w Sejmie o tabletce dzień po pokazała nam, dlaczego tak bardzo potrzebujemy rzetelnej edukacji seksualnej.
Zdecydowanie. A co w momencie, kiedy prezydent faktycznie, tak jak zapowiedział, nie podpisze tej ustawy? Jakie są rozwiązania, jakie potencjalne scenariusze? Co można zrobić?
Jestem przekonana, że, a to jest w kompetencji minister zdrowia, pani minister Izabeli Leszczyny, że pani minister będzie szukała innych rozwiązań, o takich innych rozwiązaniach pozaustawowych rozmawialiśmy, no byłoby bardzo szkoda, gdyby prezydent faktycznie uparł się na tym 18 roku życia, bo tak jak mówię, nie ma absolutnie dzisiaj żadnego uzasadnienia. W mojej ocenie 16-latka powinna mieć możliwość pójścia sama na wizytę do ginekologa. Wiem, że te relacje między dziećmi a rodzicami są różne. Czasami nawet rodzice nie wiedzą, jak z dziećmi rozmawiać o życiu i zdrowiu seksualnym mogą nie posiadać po prostu takich kompetencji. Nie ma lekcji rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach. I jeśli dzisiaj większość dzieciaków, młodzieży, nastolatków czerpie tą wiedzę z internetu, no to powinna nam się zapalić czerwona lampka, dlatego że to nie jest dobry sposób zdobywania wiedzy. Jeśli nie ma żadnego rzetelnego źródła albo osoby eksperckiej, która mogłaby taką wiedzę w jakiś sposób zweryfikować.
No ale to pięknie pokazuje, o czym pani mówi, jaki to jest zespół naczyń połączonych, ile tak naprawdę resortów musi być zaangażowanych w to, żeby nasze podejście do tego tematu, nasza wiedza i wszystko, co się z tym wiąże i te potencjalne konsekwencje, żebyśmy to wszystko byli w stanie ogarnąć, mówiąc kolokwialnie.
No tak, dlatego że cała sfera zdrowia i życia seksualnego, szczególnie kobiet, została stabuizowana, można tak powiedzieć. Tak? To się stało z jakąś taką strefą tabu. No bo jak mówimy o szerokim wachlarzu praw reprodukcyjnych, mówimy na przykład o aborcji, to ja cały czas przypominam, że w latach 60., 70., 80., na początku lat 90. jeszcze, aborcja była legalna. To kobiety z innych państw przyjeżdżały do Polski przerywać ciążę. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to z perspektywy teraz tych lat obowiązywania zakazu, czyli tego tak zwanego kompromisu, zgniłego kompromisu, także prawa martwego, które nie działało, no to widzimy, że kiedyś te wolności, które dla kobiet były dostępne, kiedyś kobiety miały prawo wyboru, zostały im w pewnym momencie odebrane. I wydaje mi się, że ta tabuizacja, o której mówię, nastąpiła właśnie wtedy. To znaczy w taką sferę tabu, sferę jakiegoś takiego wstydu, zepchnięto wszystko to, co wiąże się z kobietami. A przecież tak naprawdę, jak mówimy o zdrowiu i życiu seksualnym, to powinniśmy mówić także na przykład o profilaktyce zdrowotnej, o badaniu się kobiet, o regularnych badaniach u ginekologa, o cytologii, która powinna być wykonywana co roku, czyli o całej profilaktyce także onkologicznej. I ten szeroki wachlarz należy dzisiaj przywrócić do debaty publicznej. Należy rozmawiać o tym poza podziałami partyjnymi, politycznymi, bo chodzi o zdrowie i życie kobiet po prostu.
Wczoraj Joanna Mucha, siedząc tutaj w studiu, powiedziała, że referendum aborcyjne można połączyć z wyborami do Parlamentu Europejskiego. No i właśnie, to referendum w przypadku Trzeciej Drogi pojawia się, no bo to jest gdzieś jeden z ich pomysłów. I pojawił się ostatnio taki raport, który pokazuje, przygotowany przez Amnesty International i Kolektyw Legalna Aborcja, 75 powodów, dla których nie powinno być referendum w sprawie aborcji. Tak jak mówię, no punktów wiele. Jeden z nich mówi, że tylko 24% elektoratu Trzeciej Drogi popiera pomysł referendum, czyli nawet wyborcy Trzeciej Drogi uważają, że nie jest to dobry pomysł.
Tak, to był sondaż bodajże Ibris dla Rzeczpospolitej. Te 75 powodów, to jak mniemam, koleżanki z Legalnej Aborcji Bez Kompromisów przygotowały dlatego, że mniej więcej na tyle milionów szacuje się koszt referendum. Tak. No, jeśli mamy wydać 75 milionów na referendum, to wolałabym, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli po prostu na dostęp do aborcji, czyli żebyśmy je przeznaczyli na aborcję, bo żaden zakaz aborcji nie likwiduje, a aborcyjny Dream Team i organizacje inne kobiece, czyli Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ale przede wszystkim Aborcja Bez Granic, przez 2 lata po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówiły o tym, że pomogły kobietom w dostępie do aborcji. Tam były te liczby w około 85 tysięcy. Wiemy, że mniej więcej co druga, co trzecia kobieta trafia do tych organizacji kobiecych, do kolektywów. Za część z tych aborcji Aborcja Bez Granic i Aborcyjny Dream Team zapłaciły. Te pieniądze powinny być przeznaczone na zdrowie reprodukcyjne Polek, a nie na organizację referendum. Wewnątrz koalicji rządowej 15 października jest Koalicja Obywatelska i jest Lewica, które mówią jednoznacznie: liberalizacja prawa aborcyjnego do 12 tygodnia to powinien być nasz cel. Jeśli ten cel dzisiaj jest niemożliwy do spełnienia ze względu na prezydenta Andrzeja Dudę, to warto wrócić do pomysłu Lewicy, który Lewica położyła na stole w pierwszym tygodniu 10 kadencji Sejmu. Złożyłyśmy w Sejmie 2 ustawy. Liberalizacja prawa aborcyjnego do 12 tygodnia i dekryminalizacja. I tą nową ustawą ratunkową, tym nowym kompromisem, jak bardzo tego słowa nie lubię, tak uważam, że tutaj ono jest adekwatne, powinna być dekryminalizacja. Musimy zrobić wszystko, żeby bezpieczne czuły się zarówno kobiety, które te aborcje po prostu robią, jak i osoby bliskie, najbliższe. Najczęściej to mężowie, to matki, to siostry, przyjaciółki, koleżanki pomagają kobietom w dostępie do aborcji, załatwiają dla nich tabletki, zakupują je i w inny sposób są osobami, które można oskarżyć z artykułu 152, czyli za pomocnictwo w aborcji, ale także dekryminalizacja spowodowałaby, że lekarze po prostu czuliby się bezpieczni, mogliby wykonywać spokojnie swoją pracę. Więc ja gorąco namawiam kolegów i koleżanki do głosowania za dekryminalizacją albo depenalizacją. Ja jestem gotowa usiąść do stołu, rozmawiać o każdym artykule, każdym zapisie. Uważam, że nie potrzebujemy dzisiaj referendum. No, od 2016 roku przez 2020 rok setki tysięcy kobiet na ulicach dużych, małych polskich miast i wspierający ich mężczyźni głośno wykrzyczeli i głośno wyartykułowali to, o co toczyła się ta walka. Oddajcie nam prawo wyboru odebrane nam w roku 93, a potem przez pierwszy wyrok Trybunału w 97 roku i potem finalnie w 2020 roku. Mhm. Przestańmy rozmawiać o tym, czy referendum, czy dekryminalizacja, czy liberalizacja. Rozmawiajmy o prawie aborcyjnym. Ja chcę, żeby w polskim parlamencie odbyła się prawdziwa debata o aborcji. I oczywiście w przyszłym tygodniu będzie czytanie tych wszystkich ustaw aborcyjnych. Po pierwszym czytaniu Lewica zaproponowała speckomisję, w której będziemy pracować nad tymi ustawami. Ja będę zapraszać wszystkie organizacje kobiece także do konsultacji, bo musimy zdecydować, jak będziemy w sprawie tych różnych propozycji chociażby trzeciej drogi głosować. Ja osobiście mówię, że zagłosuję zarówno przeciwko powrotowi do kompromisu, jak i przeciwko referendum.
A jeżeli to będzie jedyne rozwiązanie, jedyne wyjście na ten moment? Jedyna opcja, którą prezydent jest w stanie zaakceptować?
Chciałabym przede wszystkim skonsultować moją decyzję, ale także decyzję Klubu Parlamentarnego Lewicy z organizacjami kobiecymi. Chciałabym się z nimi spotkać przed głosowaniem tych ustaw aborcyjnych. Tak jak mówię, po pierwszym czytaniu pewnie powstanie speckomisja i w tej komisji specjalnej będziemy chcieli, albo będziemy proponować, żeby zorganizować wysłuchanie publiczne. Wysłuchanie publiczne, którego zabrakło w ostatnich 4 latach. Ja przypominam, że nawet projekt obywatelski, na który zdecydowała się Lewica z organizacjami kobiecymi, był czytany o 2 w nocy. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica nie chcą merytorycznie rozmawiać o aborcji. A coś, co mówi zawsze Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Po pierwsze, referendum tak naprawdę odbywa się w łazience i kobieta sama podejmuje tę decyzję nad testem ciążowym. Czy chce przerwać tą ciążę, czy chce tą ciążę utrzymać. A ja przypominam, że jako koalicja 15 października mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej wyraźnie, że po państwie, które systemowo stosowało przemoc instytucjonalną wobec kobiet i kobietom odebrało całkowicie prawo wyboru, my musimy stworzyć państwo troski, państwo opieki, państwo, które szanuje każdy wybór kobiety, niezależnie od tego, czy zdecyduje się ciążę przerwać, czy zdecyduje się tą ciążę kontynuować, zdecyduje się urodzić. Musimy stać za nią murem w każdej z tych sytuacji.
Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, każda ustawa liberalizująca przepisy aborcyjne oprócz naszej nie zostanie zaakceptowana przez prezydenta. Zapraszamy do poparcia jedynego projektu, który jest możliwy do wejścia w życie. Czy to jest taki argument, który jest w stanie panią Lewicę przekonać? Tak jak mówię, jeśli przyjdzie moment głosowania.
Mnie ten argument nie przekonuje. To znaczy powrót do zakazu aborcji, jakim był kompromis aborcyjny, który żadnym kompromisem nie był, tylko był po prostu zakazem. Ja chciałabym dzisiaj zaapelować do kolegów i koleżanek i powiedzieć im, że na stole leży dobra propozycja Lewicy o dekryminalizacji. Ja wiem, że konserwatywni politycy lubią mieć czyste ręce i czyste sumienia. I ustawa o dekryminalizacji to jest takie rozwiązanie salomonowe trochę. To znaczy aborcja częściowo de facto w prawie, w zapisach prawnych pozostaje, powiedzmy, nielegalna. Ona jest legalna dla kobiety, bo kobiety mogą przerywać ciążę, niczym za to nie grozi. Ale nie jest karany nikt, to pomaga kobiecie w wykonaniu tej aborcji. Przecież jeśli prześledzić statystyki, warto rozmawiać z sędziami i z prokuratorami, to widzimy, że dzisiaj z artykułu 152 to Justyna Wydrzyńska została tak naprawdę oskarżona, jeszcze nie skazana, bo to był wyrok tylko pierwszej instancji, została oskarżona za pomocnictwo w aborcji, ponieważ kobiecie, której nawet nie znała, wysłała inne tabletki, zrobiła de facto to, co większość kobiet robi. Tak, kobiety pomagają sobie w aborcji, pomagają sobie w dostępie do aborcji i nic tego nie zmieni, ale ci najbliżsi, którzy pomagają kobietom, słynna sprawa z Kielc, kiedy naprzeciwko siebie na sali sądowej staje para, która ze sobą żyje, partnerzy, to są osoby, które mają już dzieci, o ile się nie mylę, i w momencie, w którym partner pomaga kobiecie zdobyć tabletki, bo taką decyzję wspólnie podejmują, że ona chce tą ciążę przerwać, spotyka się z nią w sądzie i tak naprawdę ta kobieta musi zeznawać przeciwko własnemu mężowi, partnerowi, czy też chłopakowi. To jest systemowa i instytucjonalna przemoc wobec kobiet, którą stosuje państwo od lat. Czas skończyć z tą przemocą, czas stworzyć państwo troski, państwo opieki, państwo, które szanuje wybór kobiety. Po prostu oddajmy ten wybór kobietom, niech same decydują.
Równość, o którym dzisiaj rozmawiamy, to także słowa, które mają absolutnie olbrzymie znaczenie. Chciałam panią zapytać o siostrzeństwo, bo Gazeta.pl bierze udział w takiej akcji, której celem jest wpisanie słowa siostrzeństwo do słowników, bo się okazuje, że tego słowa tam nie ma. Jest słowo braterstwo, które gdzieś tam globalnie wpisuje też kobiety właśnie w braterstwo, siostrzeństwo. Rada Języka Polskiego uważa, że w języku polskim nadal nie jest to wyraz dość powszechnie używany, ponieważ jednak frekwencja, tu cytat, tekstowa wyrazu siostrzeństwo stale rośnie, a także można obserwować początki jego upowszechniania się. Realne jest, że w niedalekiej przyszłości zostanie on dostrzeżony i zarejestrowany w słownikach. Co pani sądzi na ten temat?
No tak, siostrzeństwo to jest coś, co nas właściwie niesie jako kobiety od wielu lat w tej walce o nasze prawa, w każdym obszarze tak naprawdę, ale chyba szczególnie niesie nas jednak od 2016 roku, od tego momentu, kiedy w czarny poniedziałek spotkałyśmy się wszystkie na protestach w całej Polsce. Te obrazki, które przecież przeszły do historii, padający deszcz, czarne parasolki, które stały się symbolem, które wtedy były takim momentem przebudzenia, myślę, po wielu latach, bo to nie jest tak, że organizacje kobiece nie działały, bo przecież działały i tak naprawdę o te prawa walczyły, ale na tych protestach wcześniej spotykało się, tak naprawdę spotykały się małe grupki kobiet, które wiedziały oczywiście, o co walczą, ale nie miały możliwości, bo nie było żadnego takiego impulsu, który by te wszystkie kobiety wyprowadził na ulicę. I potem 2016 rok, potem 2020, chyba każda z nas do końca życia będzie pamiętała te emocje i to, co czułyśmy wtedy, idąc na ulicy i maszerując przez duże i małe miasta. Ja byłam wtedy tutaj w Warszawie na każdym proteście w 2020 roku, byłam już posłanką. Protesty po śmierci Izabeli z Pszczyny, które organizowałyśmy razem z Legalną Aborcją Bez Kompromisów. Ani jednej więcej. To hasło "nigdy nie będziesz szła sama". Ja zawsze będę pamiętała te emocje, kiedy obok siebie szły kobiety, które przecież nigdy się nie znały, a jednak czuły pewną więź. I ta walka kobiet trwa i trwać będzie, dopóki sytuacja kobiet się nie zmieni, dopóki w obszarze praw reprodukcyjnych nie tak naprawdę nie wywalczymy sobie i nie odzyskamy prawa do samodecydowania o swoim zdrowiu, ciele i życiu, ale także dopóki w kwestii równości te prawa nie zostaną osiągnięte w bardzo różnym obszarze politycznym, społecznym czy też gospodarczym.
No tak, a propos równości, to chociażby, nie wiem, zrównanie wieku emerytalnego, to jest jeden z takich tematów, czy równość płci w pracy, czy równość rodzicielska. To są takie przestrzenie, gdzie dużo pracy jeszcze.
Jeszcze jest bardzo dużo pracy przed nami. Mamy artykuł 32, mamy artykuł 33, które mówią o równości i o równości pomiędzy, i równym traktowaniu, o równości wobec prawa także kobiet i mężczyzn. I oczywiście, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Bardzo się cieszę, że będzie Departament do Spraw Równości i Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ta decyzja premiera Donalda Tuska i wszystkich liderów pokazuje tak naprawdę, że równość jest dla nas ważna. I oczywiście, że było tak, że wcześniej byli pełnomocnicy, bo byli także mężczyźni, którzy byli pełnomocnikami do spraw równego traktowania w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i pełnomocniczka, wszyscy w randze ministrów. Więc dzisiaj, kiedy słyszymy te ogromne emocje po prawej stronie sceny politycznej, to uspokajamy wszystkich, że tacy ministrowie już byli, nie w tej randze, nie w randze ministra konstytucyjnego. Ja jestem po bardzo dobrym wyjeździe, bardzo dobrym spotkaniu w Brukseli, dwudniowa nieformalna Rada Ministrów do Spraw Równości. Spotkaliśmy się w różnym gronie, na przykład w gronie przyszłego trio, bo my będziemy to trio prezydenckie otwierać w 25 roku, czyli Polska, Dania, Węgry, przepraszam, Cypr, zaraz powiem, dlaczego mówię o Węgrzech, bo one kończą przed nami, to od nich będziemy przejmować, rozpoczynać to nasze prezydenckie trio. Na Cyprze osobą, która zajmuje się równością, jest minister sprawiedliwości. Tak? I te różne poszczególne państwa tak naprawdę mają różnie tą funkcję przydzieloną. Czasami są to wicepremierzy, czasami są to osoby, które odpowiadają za cyfryzację, czasami są to osoby, które odpowiadają za obronność, więc, ale to pokazuje, że wszędzie w Europie ten temat równości jest bardzo ważny. Jesteśmy po dobrym spotkaniu, w którym rozmawialiśmy o tym, jak rozmawiać, szczególnie w czasie naszego właśnie trio prezydenckiego, o równości, jakie tematy podnosić. Rozmawialiśmy o kobietach, ale rozmawialiśmy też o mężczyznach w zakresie równości. Rozmawialiśmy o raportach międzynarodowych. W maju będzie tutaj w Polsce, będą przedstawiciele Europejskiego Instytutu do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, EIGE. Będziemy rozmawiać o tym, czy ta równość w obszarze praw mężczyzn właśnie jest szansą czy zagrożeniem dla mężczyzn, jak oni to odbierają. Co jeszcze w obszarze praw mężczyzn jest do zrobienia, ale będziemy też mówić o prawach kobiet w szerokim zakresie i o tym, gdzie tej równości jeszcze brakuje, bo jak popatrzymy sobie na różne raporty dotyczące tego, jak na przykład kobiety i mężczyźni dzielą się obowiązkami domowymi i w jakim zakresie to zaangażowanie kobiet jest dużo większe w opiekę nad dziećmi, wychowanie dzieci, w opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami, niezależnie od tego, czy one są małe, czy one są dorosłe, w opiekę nad osobami starszymi, to trochę cały czas wraca do nas jak bumerang efekt tego, w mojej ocenie, że polityka społeczna Prawa i Sprawiedliwości, która się opierała na takich bezpośrednich transferach finansowych, nie skupiała się na inwestycji w usługi publiczne. Tych usług publicznych zabrakło, więc kobiety wzięły na siebie ten obowiązek, wzięły na siebie tą odpowiedzialność i tak naprawdę ta nieodpłatna praca, która oczywiście wykonywana jest najczęściej poza pracą zawodową, dzisiaj ciągle jeszcze w głównej mierze obarcza kobiety. W życiu politycznym czy w życiu gospodarczym też jest wiele do zrobienia. Będziemy mówić o wszystkich dyrektywach unijnych, co do których zmieniamy dzisiaj stanowiska na pozytywne. Tam będą ważne dyrektywy dotyczące obecności kobiet w zarządach spółek giełdowych, te minimum 30-35%, które chcielibyśmy osiągnąć, ale także przejrzystość płac, która pomoże nam w osiągnięciu tej równości. No, przez 8 lat w obszarze równości nie działo się nic. W budżecie było 38 tysięcy na bieżące działania w obszarze biura. No, równość nie była tematem ważnym dla rządów Zjednoczonej Prawicy, ale jest tematem ważnym dla rządu koalicji 15 października i premiera Donalda Tuska i bardzo się cieszę.
Bo to tak jak pani mówi zresztą o tym spotkaniu właśnie unijnym w sprawie równości, że tam różne ministerstwa reprezentowały swoje kraje i tutaj to oczywiście Ministerstwo Pracy, ale wiem, że razem z panią ministrą współpracujecie a propos zrównania właśnie tego wieku emerytalnego. Czy nierówny wiek emerytalny faktycznie według pani dyskryminuje mężczyzn i tutaj powinny jakieś zmiany także zaistnieć? Ja wiem, że to też jest bardzo kontrowersyjny temat, który wzbudza olbrzymie emocje wśród Polaków. A jak według pani
nie będzie wyglądać? Żadnego wyrównania wieku emerytalnego, mówiła to minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i mówię to też ja. Dzisiaj skupiamy się na obszarze takim, o którym mówiłam, czyli w zakresie równości i tego, co będzie robił Departament do Spraw Równości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będziemy rozmawiać o równości, artykuł 32, artykuł 33. Będziemy mówić o działaniach antydyskryminacyjnych i równościowych i poświęcimy czas na to, czego nie robiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli na analizy, diagnozy, badania w obszarze równościowym, czego nam jeszcze dzisiaj brakuje, które mechanizmy należy wprowadzić, żeby doprowadzić do wyrównania różnego zaangażowania właśnie kobiet w życie społeczne, gospodarcze czy polityczne, bo tutaj jeszcze tej równości absolutnie nie ma. Będziemy mówić także o mężczyznach, no i będziemy się skupiać w innym obszarze, na działaniach antydyskryminacyjnych, bo dla mnie obszar osób z niepełnosprawnościami czy pieczy zastępczej, o której wczoraj mówiliśmy, i szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami w pieczy zastępczej także jest ważny. Jako ministra do spraw równości będę też stała na czele i będę koordynować rządowy program przeciwdziałania przemocy. Podczas wizyty w Brukseli byliśmy w ośrodku, w takim punkcie, który pomaga kobietom po gwałcie. To jest taki punkt, który jest usytuowany przy szpitalu, co jest bardzo ważne. Taka kompleksowa opieka, która jest skoordynowana w ten sposób, że w jednym miejscu przy szpitalu kobieta, która doświadczyła gwałtu, może tak naprawdę być otoczona opieką lekarzy, pielęgniarek, ale jest tam także, są tam przedstawiciele policji, jest tam prokurator. Chcemy o tym rozmawiać, czego zabrakło w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i też te raporty z poprzednich lat będziemy analizować, będziemy spotykać się z ekspertami. W tym obszarze Prawo i Sprawiedliwość jakieś zmiany poczyniły. To często były dobre zmiany. One były inicjowane najczęściej przez opozycję. Jest w klubie parlamentarnym Lewicy posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, która świetną robotę od ponad 20 lat w tym zakresie robi. Więc to są te tematy na pewno, na których ten departament się będzie skupiał. Będziemy przedstawiać takie nowe otwarcie. Będziemy też mówić o tym, jakie są plany przede wszystkim na następne pół roku no i przygotowania do prezydencji.
No to jeszcze na koniec zapytam, bo objęła pani patronatem ogólnopolską edycję rankingu szkół przyjaznych LGBT. To już czwarta odsłona. Też o tym na początku rozmawiałyśmy. wiemy doskonale, jak to w poprzednich latach wyglądało, jak bardzo tłamszone tego typu inicjatywy były. Rozumiem, że w pełnej krasie teraz ma szansę to wrócić.
No tak, to się odbiło szerokim echem i bardzo się cieszę. Wszyscy o tym mówili, wszyscy o tym pisali, bo tak naprawdę młodzież zaangażowana w ten ranking robi od wielu lat świetną robotę. To mają być szkoły otwarte, szkoły przyjazne dzieciakom i młodzieży LGBT oczywiście, ale wszystkim. To znaczy marzy mi się, żebyśmy nie musieli mówić o żadnej konkretnej grupie. Bo każda grupa, czyli każde dziecko w polskiej szkole, każdy nastolatek w polskiej szkole, niezależnie od tego, czy jest dzieciakiem, który identyfikuje się jako część społeczności LGBT, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem z niepełnosprawnością, nastolatkiem z niepełnosprawnością, czy właśnie jest dzieciakiem, którego możemy umiejscowić w takiej grupie neuroróżnorodnej, czyli czy jest dzieckiem w spektrum autyzmu, czuł się po prostu dobrze, żeby czuł, że ta szkoła szanuje jego prawa, szanuje jego, że ma pełną podmiotowość, że może być częścią tej wspólnoty szkolnej i że nie będzie doświadczać przemocy, że nie będzie dyskryminowany. Ja się bardzo cieszę, bo wchodzą do szkół, a właściwie weszły od 15 lutego tak naprawdę standardy ochrony dzieci, które mają chronić dzieci przed przemocą seksualną. Ja jestem przekonana, że za kilka miesięcy będziemy mogli mówić o tym, szczególnie Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest instytucją wiodącą, na ile to wdrożenie jeszcze bez konsekwencji przez pół roku tych procedur pokaże nam taką prawdziwą skalę przemocy rówieśniczej, ale też może przemocy domowej. Te standardy ochrony dzieci będą częścią tej zmiany, która w polskiej szkole na pewno się będzie dokonywała. Świetna pani minister Barbara Nowacka, która wie, jak ta polska szkoła powinna wyglądać. I tak jak mówię, ten ranking szkół przyjazny osobom LGBT też nam pokaże, w których szkołach dzieci po prostu czują się dobrze. Mm-hmm.
Bardzo dziękuję. Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, była naszym gościem. Dziękuję pięknie, miłego dnia.
Bardzo dziękuję.
Również dziękujemy.
Dobrego piątku życzymy.
Dobrego piątku i weekendu też przy okazji. Do zobaczenia.